Rezerwat Morsa.
Witam wszystkich na antenie Radia Mors. Tu Aleksandra Tyczyńska, a to moja audycja Rezerwat Morsa. Zaczynamy. Jak na audycję poświęconą zwierzakom przystało, nie mogło tutaj zabraknąć wywiadu z weterynarzem. Dlatego dzisiaj zabieram Was do przychodni weterynaryjnej. Kiedy przygotowywałam pierwszy odcinek rezerwatu i chodziłam po lesie z Kamilą Glassman, behawiorystką zwierzęcą, i jej psią Sforą, poznałam Jagodę, która jest lekarzem weterynarii. I ostatnio w końcu miałam okazję ją odwiedzić w pracy, żeby zdradziła mi parę sekretów tego fachu. Mogłam więc zajrzeć dosłownie w każdy kąt i mogłyśmy razem posłuchać serduszka małego Antosia, który jest kotem. Chociaż, prawdę mówiąc, bardziej pasowałoby Antoni, bo to aż 6 kilo kota. Mam nadzieję, że nie będziecie żałować, że poświęciliście mi te parę chwil na moją audycję, bo uwierzcie, że Jagoda na żywo jest tak samo urocza, jak w tej audycji. Także zapraszam na mój materiał.
Audycja powstała wyłącznie w celach informacyjnych i nie miała na celu urazić mieszkańców Osowej.
Jestem właśnie na końcu świata, czyli na Osowej, po półgodzinnej drodze przez różne wertepy, gdzie najbliższy przystanek czy budynek był za kilometr. W końcu zobaczyłam jakieś zabudowania i właśnie wysiadłam, także czas szukać gabinetu.
Kieruj się na wschód.
Proszę bardzo, jak dojść do Międzygwiezdnej 2x1?
O matko,
ojej,
nie stąd.
To nie nasze okolice, także wszędzie takie kosmiczne ulice.
Przepraszam bardzo, wiesz może, gdzie jest Międzygwiezdna 2x1?
Nie, nie wiem.
On jest gruba, troszeczkę.
Musimy się zważyć przed podaniem z nieczułego.
A chodź Antoś, chodź Antoś. Antoś, chodź.
Może być z poduszką. Zapraszam na
wagę Antosia.
Chodź Antoś.
Dobrze, jeszcze na początek poproszę Panią o podpisanie zgody na
znieczulenie. Dobrze,
dobrze. Będziemy robić sanację jamy ustnej.
Antoś się czuje, tak? Antoś. Antoś.
O,
uciek, no chodź. No liczy, muszę Cię tak zaciągać, to się nie ładnie.
O.
Nie bój się.
Jak oceniasz świadomość właścicieli w Polsce? Nasz stopień cywilizacji pod względem podejścia do zwierząt? Pozytywnie, negatywnie?
Myślę, że dużo się zmienia już na plus. Naprawdę zwierzęta stały się naszymi pełnoprawnymi przyjaciółmi, członkami rodziny. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby traktować zwierząt tak jak człowieka. Tak? Musimy pozwolić psu być psem, kotu być kotem. Ale nasza świadomość myślę, że jest coraz większa. Natomiast no niestety zawsze jeszcze znajdą się takie osoby, które no, nie mają szacunku do żywej istoty.
A czy zauważasz jakieś pozytywne trendy wśród właścicieli zwierząt?
Myślę, że tyle się tego mówi, że jednak jest coraz więcej ludzi, którzy stosują profilaktykę, którzy pilnują tych programów szczepień, pilnują profilaktyki przeciwpchelnej, przeciwkleszczowej.
Wydaje mi się, że najbardziej denerwuje mnie to, jak ludzie mają pretensje o to, że ich pies się nie uleczył
kiedy nie stosowali się do zaleceń. Robili coś po swojemu, uważali, że wiedzą lepiej, a potem ich recenzje są do lekarza. No niestety bardzo walczymy z tym, że ludzie wolą przeczytać w internecie, zasięgnąć porady sąsiadki, która miała psa 30 lat temu i na pewno wie lepiej niż lekarz. I niestety to się odbija źle tylko i wyłącznie na zwierzakach, a my zbieramy za to nieprzychylne komentarze, co nie jest fair po prostu, a szkoda zwierzaka.
W naszej rozmowie telefonicznej powiedziałaś, że weterynarze nie przypadają, jak się mówi o nich, weterynarz, tylko preferują takie wyrażenie lekarz weterynarii.
To jest także nasz tytuł, którym kończymy studia. To jest lekarz weterynarii, kończymy studia medycynę weterynaryjną. No weterynarz to jeszcze pół biedy, ale spotykamy się z weteryniorzem, weteryniorką. Także no, mamy ciężkie studia, przez całe życie się dokształcamy. Trzeba pamiętać, że lekarz to nie to samo, co pani, która dużo czyta na ten temat, tak? Kształcimy się intensywnie w tym kierunku.
To jest ta wirówka? Po co coś takiego?
W ten sposób przygotowujemy krew do badań, odwirowujemy surowicę, z której badamy potem parametry biochemiczne krwi.
Widzę tutaj pełno różnych, najdziwniejszych, kosmicznych maszyn. A, to jest drukarka.
To jest drukarka
weterynaryjna.
To jest drukarka do aparatu do badania krwi. Tutaj jest sprzęt do morfologii, tutaj do biochemii. Tutaj cały zestaw. Rentgen stomatologiczny, endoskop.
Smakołyki dla dzielnych pacjentów. A to?
To jest maszyna do morfologii.
A to?
To jest wirówka do morfologii. Wirówka do biochemii.
Kwestia żywienia to jest w ogóle temat rzeka. Jest wiele oczywiście szkół. Ja nie powiem, że jedna metoda jest tylko słuszna i trzeba się trzymać, bo jak się robi to z głową, to można karmić dobrze w różny sposób. Są zwolennicy karm gotowych, są zwolennicy żywienia naturalnego, tak tylko i wyłącznie gotując. Natomiast na co byśmy się nie zdecydowali, trzeba mieć wiedzę na temat tego, czym karmimy i dlaczego. To nie jest tak, że wymyślimy sobie, że o, tylko surowe mięso i koniec. Dieta surowa nie opiera się tylko na mięsie, tylko jest bardzo przemyślana co do tych przekąsek. No, takie historie są, tak? Mój pies zawsze jadł kości i nic mu nie było. Ale każdy pies jest inny, czy kot, i jeden może być bardziej wrażliwy i potrzebować delikatniejszego. I zawsze znajdą się psy, które będą jadły, nie wiem, makaron z puszką z Biedronki i nic im nie będzie, tak? Kiedyś też tak było, że jak pies jadł wszystko, ale kiedyś tam się zdarzyło, że zjadł kość i umarł, bo nie wiem, doszło do przebicia na przykład przełyku. No to kiedyś się nikt nie przejmował, tak? Brał nowego psa, bo u sąsiadów suka przed chwilą się oszczędziła, to się weźmie nowego, tak? Aktualnie trochę mamy inne podejście w większości i chcemy, żeby te psiaki żyły dłużej niż 5 lat na przykład, tak jak to się kiedyś działo. Chcemy, żeby były zdrowe i żeby nie chorowały.
Kilo nadwagi u kota to 15 kilo naszej nadwagi. To jest skaler ultradźwiękowy. Mhm. Aparatura służąca do ściągania kamienia nazębnego u zwierząt. Bardzo podobna procedura jak u ludzi. Uwaga, napompuję troszkę zbiornik z wodą. Okay. Skaler wydaje takie dźwięki. Woda jest potrzebna do tego, żeby chłodzić i wpłukiwać wszystkie.
Też trochę jak u ludzi.
Brudy. Zasada działania jest taka sama, oparta na ultradźwiękach. A co do kamienia nazębnego, no to jest plaga małych ras, zwłaszcza kiedy skład ich śliny jest taki, że bardzo sprzyja odkładaniu się kamienia nazębnego. A co za tym idzie, rozwija się zapalenie przyzębia, pojawia się brzydki zapach z pyska. Jest to problematyczne dla nas, bo brzydko pachnie, jak pies przyjdzie dać buziaczka, ponieważ w kamieniu nazębnym rozwijają się bakterie. Jest to źródło zakażenia zarówno dla pieska, bakterie mogą się rozsiewać na stawy, na serce, ale jest to też źródło zakażenia dla nas, także jak najbardziej zabiegi profilaktyczne, stomatologiczne też trzeba robić, a pomiędzy zabiegami myć zęby psu. Tak, są specjalne pasty, pies oczywiście nie wypluje pasty po umyciu, więc pasty dla zwierząt są... nadają się do połknięcia, najczęściej mają jakiś mięsny smak, żeby pacjent to lepiej znosił. takiego psiaka przyzwyczajamy, najlepiej od małego, że w paszczy grzebiemy. Są specjalne szczoteczki dla psów, czy też w postaci takich nakładek na palec i regularna profilaktyka u takich psiaków, które mogą mieć tendencję, jest dużo lepsza oczywiście niż potem leczenie, bo często zdarza się, że w skrajnych przypadkach psiaki przychodzą z takim kamieniem nazębnym, że jeśli zdejmiemy kamień, okazuje się, że zęby praktycznie wylatują, bo trzymały się już tylko na kamieniu, więc potem pies traci zęby.
Zapalenie dziąseł jest bardzo dużo u niego i ten kamień, no, zwłaszcza na...
No właśnie, dlatego mówię, muszę koniecznie to zrobić.
Sprawdzimy, że sobie serduszko osób.
Aha. To się był grzeczny ostatnio.
Jakie są najtrudniejsze do wytępienia mity wśród właścicieli zwierząt?
No myślę, że sztandarowy mit, że sułka musi mieć chociaż raz potomstwo, bo w przeciwnym razie to w ogóle jest nieszczęśliwa, nie wiem, chora, załamana. To jest mit. Żadnych przesłanek medycznych nie ma do tego, żeby sułka dla swojego zdrowia musiała urodzić szczenięta. Niestety fizjologia układu rozrodczego u suk jest taka, że suczki niesterylizowane bardzo często chorują. Tak? Dużo schorzeń układu rozrodczego, ropomacicze, guzy, nowotwory sutka, jajnika, macicy. Tego wszystkiego można uniknąć poprzez sterylizację i to w młodym wieku. A ciąża w żaden sposób nie zabezpiecza przed tymi schorzeniami. Wręcz każdy kolejny cykl, każdy wyrzut hormonów jakby pogłębia to ryzyko. My musimy też trochę rozdzielać to, że my ludzie mamy potrzebę bycia rodzicami, dziadkami, tak? Pies chce być zdrowy i szczęśliwy, tak? Ona nie będzie miała depresji, dlatego że nie wybuduje domu, nie zasadzi drzewa i nie urodzi potomka. Także dbajmy o nasze psiaki.
A jeśli chodzi o psy płci męskiej?
Psy samce. No tutaj kastracja też pozwala uniknąć wielu problemów w starszym i średnim wieku. Nie jest to aż tak ważne jak w przypadku suczek, ale też jak najbardziej, jeśli tylko nie jesteśmy hodowcami, nie mamy psów reproduktorów, myślę, że warto taką kastrację rozważyć, bo wydłużamy życie naszym psom. No i oczywiście problemy wszelkie behawioralne, tak, w których nadmierne pobudzenie, taka kastracja jest pierwszym krokiem w pracy z psem, tak? Ona nie zastępuje tutaj pracy behawioralnej absolutnie, ale ułatwia dotarcie do psa i dogadanie się z nim. U kotek jak najbardziej, u kocurów również. Z kocurami no to jest taki największy argument, że po prostu najzwyczajniej w świecie ciężko wytrzymać w domu z kotem niekastrowanym, bo zapach, znaczenie terenu jest nie do wytrzymania. Profilaktyka zdrowotna oczywiście też u kotek, macica, guzy sutków. Większość guzów sutków u kotek jest złośliwych, także kastracja w młodym wieku pozwala zmniejszyć to ryzyko o ponad 80%. Wiedząc to, co wiemy dzisiaj, to warto pamiętać, że mamy możliwość zadbać za młodu.
Dalsza część audycji po przerwie, a ja zapraszam Was na piosenkę On the Road Again, Jack Broadbent. Oh,
my special friend. I ain't got nobody just to call my special friend. When my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. Dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. I said, Lord, have mercy on my wicked son. I said, Lord, have mercy on my wicked son.
Czy w twojej pracy zawodowej zdarzyła się sytuacja, żeby klient nie miał jak zapłacić za leczenie swojego psa?
To takie sytuacje zdarzają się prędzej czy później. No nie ukrywajmy, leczenie zwierząt jest kosztowne. Nie mamy NFZ-u. Właściciele zwierząt często nie zdają sobie sprawy, ile kosztuje leczenie ich samych, tak? Bo nigdy nie płacą, ale zawsze proszę sobie wyobrazić, jakbyśmy chcieli się leczyć tylko i wyłącznie prywatnie, tak? Każda wizyta u lekarza, dentysty, to są usługi, które kosztują i medycyna weterynaryjna dzisiaj też jest na coraz większym poziomie, coraz większy jest dostęp do diagnostyki. Myślę, że u niejednego lekarza ludzkiego, jak idziemy, nie jesteśmy w stanie jednego dnia zrobić badań krwi w jednym gabinecie USG, rentgena, a u nas te możliwości są. Dlatego też czasem się zdarza, że właścicielom jest ciężko, ale coraz bardziej popularne są systemy jakiegoś kredytowania, rozkładania leczenia na raty przez nawet firmy zewnętrzne. Niestety często jest też tak, że zamożność właściciela nie zawsze przekłada się na chęci leczenia. Często, dużo częściej widzę zaangażowanych właścicieli, którzy widzę, że są niezbyt zamożni, ale jest dla nich oczywiste, że walczą o swojego przyjaciela i będą w stanie zrobić wszystko. Są wdzięczni za pomoc i walczą razem, tak jak my chcemy walczyć, lekarze. A w drugą stronę to też niestety działa, że często podjeżdża pan Mercedesem i pyta, dlaczego aż 5 zł tabletka. Jeśli jest stan nagły, to nie zastanawiamy się, najpierw zajmujemy się pacjentem, tak? Przypadki nagłe zawsze przyjmowane są w pierwszej kolejności i zawsze najpierw jest stabilizacja pacjenta, tak? Nie. Jest to chyba nieetyczne i nie wiem, czym jest lekarz, któremu przyszłoby do głowy najpierw pytać o finansowanie. Wiadomo, niestety nie jesteśmy fundacjami, nie jesteśmy w stanie fundować wszystkim wszystkiego, ale wszystko da się dogadać, tak? Odroczyć płatność bądź rozłożyć na raty. W skrajnych przypadkach no, zdarza się, że ludzie zrzekają się swoich zwierząt na rzecz fundacji, która przyjmuje leczenie nad takim zwierzakiem. Tak? Takie przypadki też są.
Tutaj są takie, będą wychodzić takie rurki, które podtykamy pod, albo bezpośrednio poprzez rurkę intubacyjną, albo przez maskę. To zależy, jaki pacjent co toleruje.
A kiedy jest wskazanie do zastosowania takiego koncentratora
tlenu? Awaryjnie, w jakichś nagłych sytuacjach duszności wszelkich pacjentów z dusznością, zanim zaczniemy nawet cokolwiek robić. Pierwsze, co można podstawić takiemu pacjentowi, tlen do oddychania. Często już sama taka akcja stabilizuje, chociaż początkowo pacjenta.
A po czym poznać, że mój pies czy kot ma duszność?
No skrajna duszność, to tego nie da się przegapić. Pies czy kot bardzo ciężko oddycha, ma problem z pobraniem powietrza, bardzo intensywnie chodzą mu ściany brzucha, klatki piersiowej, przybiera pozycję taką najwygodniejszą dla siebie, czyli w jakiś sposób się prostuje, pręży, wydyma policzki, wydaje charczące dźwięki. No skrajne przypadki naprawdę wyglądają dramatycznie.
Kiedy jeszcze zwrócić uwagę na stan zwierzęcia i przyjechać z nim do weterynarza?
No, każdy właściciel zna najlepiej swojego psa, więc widzi, jeśli pies zachowuje się inaczej. Apatia, którą ciężko czasem odróżnić od lenistwa, tak, jeśli piesek jest mało aktywny. Jeśli mamy psa, który jest żywym srebrem i nagle zaczyna dużo leżeć, to my widzimy to od razu. A natomiast pieski spokojniejsze, jak zaczynają być apatyczne, to czasem na początku łatwo przegapić. Brak apetytu, wymioty, biegunki, no to są takie rzeczy, których nie można bagatelizować, tak? Miałam kiedyś pacjenta, który przyszedł do mnie o godzinie 22 na nocny dyżur, miał duże pretensje, że musi poczekać, mimo że widział, że w tym czasie wpadali pacjenci
z wypadku pacjenci w stanie nagłym. Pacjent miał pretensję, że musi poczekać, bo jego pies wymiotuje. A zapytałam, od kiedy? No tak z pół roku będzie. Tak? Nie doprowadzajmy do tego, bo po pół roku już często nie ma co zbierać, mówiąc krótko.
Pulsoksymetr.
Tak, to jest sprzęt, który podłączamy w trakcie zabiegów chirurgicznych, który pozwala kontrolować tętno pacjenta, procent natlenowania jego krwi, żebyśmy wiedzieli, czy wszystko w trakcie znieczulenia jest w porządku.
To jest takie coś, jak człowiekowi się do palca przyczepia?
Tak, podobne, tylko w przypadku zwierzaków to zapinamy najczęściej na języku. Tutaj jest sprzęt do badania ultrasonograficznego, czyli USG brzucha, USG serca, klatki piersiowej. Bardzo często wykorzystywany sprzęt.
Czy to prawda, że zwierzęta rasowe, na przykład w przypadku kotów rasa Maine Coon czy Brytyjczyk, ponoszą szczególne ryzyko chorób serca?
Tak, zgadza się. Dotyczy to nie tylko chorób serca, ale wiele ras ma swoje osobiste choroby, które są dużo częściej niż u innych ras. Jeśli chodzi o choroby serca, tak jak powiedziałaś, koty dużych ras, Maine Coony, Brytyjczyki, syberyjskie, mają predyspozycję do kardiomiopatii przerostowej. Warto badać standardowo swoje koty, nawet jeśli nie wykazują żadnych objawów, to po roku, około 2 lat życia, pierwsze takie badanie przesiewowe jak najbardziej warto zrobić. Po pierwsze, można już wykryć cechy choroby, mimo że objawów jeszcze nie ma. Wiedząc wcześniej, że kot jest chory, możemy stosować już działania, które opóźnią bądź w ogóle pozwolą uniknąć rozwoju choroby w późniejszych latach. A jeśli choroba już jest, to mamy też możliwość kontrolowania, porównania wyników za jakiś czas, jak szybko choroba postępuje.
To słyszę, że dźwięk tego ultrasonografu.
Tak, no troszkę sobie szumi.
Co jest najtrudniejsze w Twojej pracy?
Najciężej patrzy mi się na cierpienie zwierzaków, których właściciele nie chcą leczyć, tak? Że pies ewidentnie potrzebuje pomocy, a właściciel bagatelizuje problemy, które my znajdujemy czy zgłaszamy, uważa, że wymyślamy, a my widzimy, że pies cierpi.
A jak radzisz sobie ze stresem, widokiem krwi, czy właśnie kiedy na przykład musisz uśpić zwierzę?
Znaczy, stres jest. Jest to praca stresująca z wielu powodów. Cierpienie zwierząt, no, nie da się do tego przyzwyczaić. To, że w pracy zachowujemy się profesjonalnie, robimy, co do nas należy, to nie znaczy, że wychodzę z pracy, zamykam drzwi i nie pamiętam, bo to siłą rzeczy ten stres wychodzi i później zdarza mi się przeżywać pacjentów. Natomiast często jest tak, że kiedy wiem, że pacjent jest naprawdę w ciężkim stanie i że nie jesteśmy w stanie mu inaczej pomóc, jak tylko skracając jego życie poprzez humanitarną eutanazję, wtedy jest mi łatwiej, bo ta świadomość, że nie będzie już cierpiał i w jakiś sposób skrócę tą mękę, to jest na pewno trochę pocieszające. Natomiast to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy jest. Nie mamy wolnego jakby do naszej pracy, bo ciężko jest tak całkiem się odciąć od niej.
No ale domyślam się, że nieraz nie jest bezkrwawo. Trzeba coś rozcinać, czy też zaszywać.
No, oczywiście. Natomiast też są specjalizacje. Nie wszyscy są chirurgami, niektórzy są bardziej internistami. Prowadzą pacjenta poprzez proces diagnostyczny, poprzez wizyty, profilaktykę. Inni, którzy mają większy dryk i chęć i bardziej zajmują się chirurgią, więc w medycynie weterynaryjnej też się specjalizujemy już coraz bardziej te wąskie dziedziny. To już nie jest tak, że lekarz musi leczyć od chomika poprzez świnie i konia i robić wszystko, tylko staramy się być jak najlepsi w wąskich działkach.
A ty jaką dziedziną się najczęściej zajmujesz?
Ja przyjmuję tutaj pacjentów głównie internistycznych, profilaktykę. Interesuję się kardiologią, endokrynologią. Także prowadzenie takich pacjentów od pierwszego kontaktu, tak?
A czy zdarza się, że weterynarz przeniósł chorobę z gabinetu do swojego domu i zaraził nią swojego pupila?
No, mi się na szczęście jeszcze nie zdarzyło odpukać, ale myślę, że nie jest to trudne. Wiele, wiele też schorzeń mamy wspólnych, jakichś chociażby wirusowych. Teraz jest sezon infekcyjny i często mamy pacjentów,
którzy chorują razem ze swoimi właścicielami.
Naprawdę? I... Można zarazić kota anginą na przykład?
Można. Można. Część wirusów jest, bakterii jest wspólnych i często właściciel kaszle, pies kaszle i leczymy dalej. Czy też jakieś infekcje pasożytnicze, tak? Mogą się przenosić.
To co jest bardziej częste? Czy właściciel, który zaraża się od swojego zwierzęcia, czy odwrotnie?
A to zależy od schorzenia. Tak, ciekawostkę mogę podać, że jeśli chodzi o zakażenia Giardią, czyli pierwotniakiem jelitowym, dużo częściej to my zarażamy zwierzęta niż one nas. Także to działa w dwie strony.
Czyli jak mam na przykład korączkę, to lepiej nie przytulać kota.
No jeśli nie wiemy, co do końca nam jest, to myślę, że trzeba zachować jakąś profilaktykę.
A buziaki z kotem albo z naszym psem? No, polecasz, czy nie szczególnie?
Ja dostaję regularnie buziaki, nie tylko od moich psów, ale od pacjentów również, ale na szczęście wiem, że większość moich pacjentów regularnie jest odrobaczanych, szczepionych. Profilaktyka przede wszystkim, wiadomo, nasi pupile są z nami blisko, a po to jest profilaktyka przeciwpasożytnicza, żeby to było bezpieczne.
Czy podzielisz się z nami jakąś zabawną historią ze swojej pracy? Takie sekrety weterynarza.
Ale tych historii jest bardzo dużo, takich za zamkniętymi drzwiami. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, mieliśmy takiego szczeniaka, bardzo fajnego labradora, który dostał karmę, dostał zalecenia, ile karmić, ile dostawać. No i po miesiącu przyszedł na jedną z kolejnych wizyt profilaktycznych, okrągły jak kulka. Ważymy go, no strasznie przytył. Pytam się, no co on... Co on je? Jak on je? To okazało się, że właściciele dawali dawkę dzienną, ale 3 razy dziennie, a labrador zgodnie ze swoją rasą wcinał wszystko bez mrugnięcia okiem. Także takie drobne niedopowiedzenia mogło się skończyć dużym przejedzeniem.
Leczysz głównie psy czy też koty?
Psy i koty, myślę, że porównywalnie to się rozkłada, taki najczęstszy pacjent.
Jakie było najbardziej nietypowe zwierzę, które zdarzyło ci się
leczyć? Najbardziej nietypowe zwierzę zdarzyło mi się na dyżurze jeszcze nocnym, kiedy pracowałam w klinice, nagle przyjechał wąż. Także trochę się zdziwiłam, ponieważ na co dzień nie zajmuję się takimi zwierzętami. No ale staramy się już raczej dzielić, tak? Specjalizujemy się w konkretnych gatunkach i raczej lekarze, którzy się zajmują takimi zwierzętami, specjalizują się w tym kierunku, to oni powinni takie zwierzątka leczyć.
Ale tego, jak rozumiem, też uczą na studiach?
Niekoniecznie. Raczej na jakichś zajęciach fakultatywnych, dodatkowych. Chociaż jest to temat coraz bardziej szeroki w Polsce i coraz więcej takich pacjentów jest, więc myślę, że edukacja w tą stronę też będzie się poszerzać.
Proszę przytrzymać jeszcze.
Dobrze, dobrze, ja przytrzymam.
Tak, zaraz podamy pierwszy zastrzyk, tak zwany bukijaśny.
Tak.
I on już będzie przysypiał. No. Uwaga, zastrzyk będzie domięśniowo. Muszkę może trochę zaszczypać.
Szczypitówkę.
Może trochę zaszczypać, także nie wiem, czy mu się spodoba. Ale to będzie ostatnia rzecz, którą dzisiaj będzie pamiętał.
On jest taki. No, on nie jest taki.
Nic nie miał, no, taki dzielny.
Nie, on jest...
Dobrze, może się schować do swojego transporterka, będzie się tu bezpiecznie iść.
Tepcy, nie?
Podczas realizacji programu nie ucierpiał żaden mieszkaniec Osowej.
Rezerwat Morsa.